Zaczął padać deszcz, jak powiedziałeś 3-2?
Tak, u mnie zaczął padać deszcz, jak powiedziałem 3-2.
Creepy. Zamieniliśmy się pogodą, bo jestem w Anglii, a dzisiaj jest bardzo ładnie i słonecznie było. Jestem w samej bluzie.
No, u mnie jest ciemno, pochmurno i deszczowo. A chciałem powiedzieć, że witam was tutaj serdecznie wszystkich zgromadzonych. Nie spodziewaliście się nas tak wcześnie. I teraz po tym odcinku, jak wypuścimy, to jest 7 odcinek 5 sezonu podcastu Horrendum, znikniemy na pół roku. Witam, Justyna.
No cześć. Dobra, tym razem intro zrobię trochę później. Jakby wróćmy do naszych normalnych nawyków.
No teraz nie musimy się śpieszyć, co nie?
No, teraz już ludzie są uspokojeni, już ich głód podcastu został w jakiś sposób nasycony, także...
Tak, i spokojnie, to był żart, że znikniemy na pół roku.
Nie znikniemy
ale
na pół roku.
Nigdy nie wiadomo.
Nie, za bardzo lubię siedzenie w moim biurze, powiem ci, za bardzo poważnie się czuję, zwłaszcza, że teraz jak mieliśmy mini przerwę między jednym a drugim odcinkiem, między nagrywaniem, to poszłam do łazienki i jest trochę osób już teraz w tej bibliotece, także ktoś przychodzi w sobotę, Mariusz, czytać książki i tutaj robić jakieś tam prace, bo parę osób siedzi przy biurkach i czułam się zajebiście ważna i profesjonalna, jak patrzyli siedząc przy tych publicznych biurkach, gdy wchodzę do swojego wynajętego gabinetu, czułam się jak taki ważniak.
Tak, z myślą, że będziesz nagrywać podcast.
Tak, i na bank słyszą w ogóle, bo to nie są jakieś dźwiękoszczelne drzwi, więc na bank słyszą mój śmiech czarownicy głośny, bo ja się w chuj głośno śmieję. I myślą sobie, co ona tam kurwa robi? Co to za spotkanie?
Co to za język? Nie, no, Brytyjczycy wiedzą, gdzie leży Polska, to
wiesz,
nie Ameryka.
Wiesz, że zawsze jak mówię po polsku, jak na przykład sobie rozmawiam z moją mamą na kamerce, to cała rodzina Megan musi się upewniać i jak Megan na przykład gdzieś tam sobie idzie do kuchni i ją łapią, to się pytają, czy ja z moją mamą się nie kłócimy i czy wszystko jest okej, bo dla nich moje mówienie po polsku non-stop brzmi jak kłótnia, a my z moją mamą sobie gadamy o życiu, o filmach, które ostatnio obejrzałyśmy, o jakichś tam miłych rzeczach, a wszyscy myślą, że my mamy największą, najgorszą kłótnię ever.
To aż to tak brzmi?
Podobno polski brzmi bardzo agresywnie.
Niemiecki brzmi strasznie agresywnie. No. To...
A z drugiej strony ja jak na przykład słuchałam swojej przyjaciółki z Chorwacji, jak gadała ze swoim mężem, to też zawsze myślałam, że się kłócą, a oni też sobie rozmawiali. Wydaje mi się, że to po prostu obce języki brzmią dla nas jakoś inaczej, jak nie znamy kontekstu.
No na pewno opcje brzmią inaczej, ale... jak nie znamy kontekstu.
Dobra.
No, to wracając do naszej nadprzyrodzonej mocy, jak wzywasz jakieś demony, to mówisz, ja pierdolę, co za czarna magia, co ona tam gada, a ty mówisz po hebrajsku, panie Stefan, proszę tutaj przyjechać, jesteśmy... Między alejką 3 a 4 bardzo pana prosimy o pojawienie się, a obok to wygląda Więc tak, jakby jak ktoś wzywa demona to i robi jakieś czary, to po prostu nie znacie kontekstu, może...
Dokładnie, może po prostu zaprasza go na kawę.
Tak, pojaw się tu i teraz. Zajebista magia, kurwa.
Przyjdź.
Przyjdź.
A propos przyzywania rzeczy. Mam straszną historię, o której zapomniałam w poprzednim odcinku i może dobrze, bo gadaliśmy o wielu rzeczach w poprzednim odcinku, także w tym już byśmy nie mieli o czym gadać poza tematem odcinka, co jest totalnie jakby niewykonalne dla nas i nielegalne, mam wrażenie. Więc Nie wiem, czy ci to opowiedziałam prywatnie, chyba nie.
Może zadam ci te pytanie i ty później też mi zadasz te pytanie, dobra. Bo ja też mam jedną straszną historię, która się tam zdarzyła 4 miesiące temu.
Dobra,
ale
zadaj mi to pytanie.
Uwaga, wchodzimy w segment, co strasznego się wydarzyło, odkąd nie nagrywaliśmy.
A więc, nie przytrafiło się to mi, tylko mojej przyjaciółce w Irlandii, która... Zaczynała tak jak ja, pracując w tym hotelu i jako, że jest bardzo, bardzo pracowitą laską, która jakby nie potrafi też odmawiać, jak ją proszą, żeby zostawała, robiła nadgodziny i tak dalej, więc dostała awans na menadżerkę. I zaczęła też pracować tam nocki i w ogóle, czyli każdy taki straszny syf w hotelarstwie generalnie. No i to miasteczko, w którym ja mieszkałam w Irlandii, to nieduże miasteczko, bardzo nieduże. I różne tam dziwne rzeczy się działy. Wiadomo, jak jakiś tam randomowi ludzie przychodzili gdzieś po nocach, pukali do drzwi i próbowali gdzieś tam spać na kanapach. Typowo, pewnie była pełnia. Ale raz wpadło jakieś tam trójka znajomych, dwóch kolesi i jedna laska. Gdzieś tam przyszli z klubu, więc byli trochę porobieni. Mojej przyjaciółce wydawało się, że to nie było, nie byli po prostu pijani, tylko że coś tam musieli wziąć, bo zwłaszcza ta laska, bo było widać, że coś jest tam nie tego, że gdzieś tam sobie pływają w jakiejś tam innej przestrzeni kosmicznej niż cała reszta świata. I zacznijmy od tego w ogóle, że zachowywali się okropnie, bo tej dziewczynie spodobał się jeden z barmanów i gdzieś tam strasznie go zaczepiała, dawała mu swój numer i w ogóle była strasznie, strasznie taka jakby nierozumiała niejako odpowiedzi, bo Gostek to... Nie żeby musiał mieć jakąś wymówkę, ale Gostek zajęty z dzieckiem i tak dalej, więc kazał jej spierdalać, a ona nie słuchała. Więc przyszło co do czego, ta menadżerka ich tam wyprosiła, żeby już nie zaczepiali barmana, żeby dali spokój. No i chyba to się nie spodobało tej lasce, bo... Po pewnym momencie tam oni już wyszli, moja przyjaciółka menadżerka zamknęła drzwi hotelu, w sensie, że od zewnątrz nikt nie mógł tam wejść. No i tak gdzieś tam jest na recepcji, liczy kasę i tak patrzy przez te drzwi i widzi, że coś tam ktoś kuca, kurwa, przy tych drzwiach i coś robi. No co ona tak, dobra, no chyba mi nic krzywdy nie zrobi, idę sprawdzić, co jest grane. I wyobraź sobie, ona otwiera drzwi, a ta laska... Tam stoi pod tymi drzwiami i ma ręce pełne powyrywanych listków z takich, tam mamy takie krzaczory przy tym hotelu. Ona powyrywała listki z tych krzaczorów, kucnęła pod tymi drzwiami i zaczęła z tymi listkami zrobiła kształt krzyża pod tymi drzwiami. I moja przyjaciółka pyta się jej, co ty kurwa robisz? A ona patrzy na nią takim opętanym wzrokiem i mówi, odejdź, odejdź demonie. Zostaniesz teraz wygnany, demonie. Moja przyjaciółka mówi, kurwa, to ty odejdź, demonie, bo to ty zachowujesz się jak demon, stojąc pod drzwiami, robiąc jakieś dziwne rzeczy. No i ona ją tam gdzieś tam zaczęła jakieś tam znaki krzyża robić, z tymi liśćmi zaczęła ją rzucać, whatever. No moja przyjaciółka znowu zamknęła drzwi i jakby wydawało się jej, że to tyle. Oni tam potem zniknęli, wróciła do domu. A następnego dnia rano dostała zdjęcie od takiego typowo już menadżera nocnego, który tam zostaje calutką nockę, bo ona tam powiedzmy do trzeciej czy coś, jak tam wszystkie kasy są zamknięte, to ona może iść do domu, a mamy menadżera nocnego, który jest do 6 rano, kiedy ja wpadałam robić śniadanie. I wysłał jej zdjęcie i ta laska nie dość, że robiła te krzyże tymi listkami i świrowała, to znalazła gdzieś jakąś kałużę błota. Ja ci później wyślę zdjęcie, Mariusz, bo mam zdjęcie, bo poprosiłam tą moją przyjaciółkę, żeby mi wysłała, żeby nie było, że robię sobie jaja i że kłamie. Wyrysowała na ścianie hotelu tym błotem, swoimi palcami, jak kurwa w Supernaturalu, jakieś symbole i jakieś znaki. I powiem ci, że jak mi to pokazała moja przyjaciółka, to siedziałyśmy, byłyśmy na kawie, ona mi to pokazała, to obie żeśmy robiły research i szukałyśmy na różnych stronach jakichś tam symboli ochronnych, symboli aniołów, cokolwiek.
No bardziej Supernatural.
Tak, i nie mogłyśmy znaleźć, także nie wiem co, ale mam zdjęcie, więc wyślę to, będziesz mógł wstawić to zdjęcie też, żeby może słuchacze i widzowie, jak będą gdzieś, nie wiem, może komuś się to rzuci w oko. I będzie wiedział, co to za symbol. Znaczy, szczerze, mam taką teorię, że to po prostu jakiś żaden symbol, że ona po prostu była naćpana i gdzieś tam sobie coś powymyślała. No, ale generalnie taka sytuacja w małym mieście, w hotelu, w którym pracowałam. Amatorka, ta hunterka demonów wpadła i chciała wygnać demona z mojej przyjaciółki.
Więc czemu zakładasz, że ona jest tym łowcą demonów? Może ona była demonem? I nie chcę tutaj spekulować nic, ale ty się stamtąd wyprowadziłaś, a my denerwujemy jakieś byty nadprzyrodzone, może ciebie namierzyli i znaleźli ten hotel. I ta po prostu, jako że my nie nagrywamy z twarzą, a jak nagrywamy to rzadko, to jej po prostu się osoby pomyliły.
A ja dużo czasu spędzam z moją przyjaciółką, więc być może gdzieś tam wyczuła mój zapach
energetyczny,
na jej ciuchach.
No.
Czy moją energię jakąś wokół niej i no, być może.
Nie wiadomo, więc tak, drodzy słuchacze, jeśli znacie jakieś tajne księgi, które nie są opisane w internecie i potraficie rozszyfrować to, co Justyna wysłała, to napiszcie w komentarzach.
No, jestem bardzo ciekawa, nam się nic nie udało znaleźć.
Więc z tym światem nadprzyrodzonym jest tak, że na co jakby... Tam, gdzie poświęcasz swoją uwagę, taką masz rzeczywistość. Mhm. Więc my byśmy mogli sobie żyć w takiej rzeczywistości, gdzie te wszystkie byty nadprzyrodzone istnieją, tak jak w Supernaturalu, tylko że my na to uwagi nie zwracamy i nam to się wydaje jakoś takie... Nie, to nie istnieje, a łowcy z Supernaturala jakby polują na te demony i ich świat totalnie inaczej wygląda. I ostatnio miałem taką rozkminę, bo... No szkoda, że nie nagrywaliśmy regularnie tych podcastów, ale nie wiem, czy słyszałaś o tej dramie z Taylor Swift.
Nie.
Nie, nie słyszałaś o tej dramie z Taylor
Swift.
Ogólnie Taylor Swift ma propagandę ekologiczną, że wiesz, recyklingu śmieci, jakby pij przez papierową rurkę i takie tam, bądź pro-eko. No i ma jednego stalkera, który wyśledził jej wszystkie loty prywatne.
Tak, dobra, tak, słyszałam
tak, no
to.
I się, no, ale do, nie chodzi mi o, dokładnie o to, że Taylor Swift lata samolotem z jednego końca samolotu na drugi koniec samolotu. Chodzi mi o to, że był ten Super Bowl w Ameryce i w Super Bowl w jakiejś tam drużynie gra chłopak Taylor Swift. Ale tu się nie rozchodzi o Taylor Swift, tylko o jej koleżankę, która jak było ujęcie na Taylor Swift, ona zaczęła robić jakieś tam czarną magię zaczęła walić. Miała jakiś tam odwrócony krzyż i jakieś tam znaki zaczęła z rąk układać.
Wow!
This is a video of somebody at the Super Bowl while Taylor Swift is taking a drink. Right, so if you see it, you just see Taylor Swift chugging a drink. Everyone's going crazy, right? But if you zoom into Ice Spice, like, look, again, I'm not a crazy conspiracy theory guy. Guys, look what she does with her hands. Bro, she's legit throwing up. That, I'm pretty sure, is a satanic hand gesture. And then she throws up her upside down cross necklace. This is just sad, bro. This is honestly sad, man. Let me know what you guys think in the comments.
To tego nie słyszałam.
Nie słyszałaś? Babka ma 20... Ja ją wygooglowałem, chciałem zrobić na jej temat materiał, ale babka ogólnie ma 21 lat, jest dość popularną amerykańską raperką, co nie?
Wow.
No i że tam była teoria spiskowa, że ona tam jakieś czary puszczała. No ale rozchodzi się o to, że jakby wyszły demony i demony by powiedziały... Elo, istniejemy, mamy całe Hollywood i ogólnie czarna magia istnieje, nadprzyrodzony świat istnieje, to my jesteśmy w takiej sytuacji, że tydzień czasu byśmy memy po tym porobili, pośmiali się i żylibyśmy dalej swoim życiem, co nie?
Tak.
Ogólnie chcę zrobić cały materiał na ten temat, bo mnie to zainteresowało, że całe Hollywood jest pod paktem diabła i na przykład
bardzo
John Cena...
dużo jest osób, które tak uważa, że tak, John Cena, że ostatnio przechodził niby przez jakiś rytuał upokorzenia, bo gdzieś tam był
tak,
w,
i
tym...
musiał nago wystąpić na gali Oscarów, co nie?
Tak.
No to jest takie więc jeśli nie zwracasz uwagi na znaki różne, to nie widzisz tych demonów. A tak jak my zwracamy uwagę... Oj, przepraszam, odbiło mi się. Demon chciał wylecieć z mojego brzuszka. Jak zwracamy na to uwagę, to zaczynamy wyłapywać te rzeczy z naszego otoczenia, co nie?
To prawda. Dlatego lepiej nie zwracać uwagi i odwracać wzrok, jak widzisz coś dziwnego. Tak jak oglądałam ostatnio taką dramę japońską. Znaczy to nie była drama, tylko komedia bardziej. Że masz gościa, który jest w świecie boys love, czyli w świecie ja ojca, no wiesz, typowe, nie, tam, no. Jak są te gejowskie mangi. I on właśnie, on sobie w takim świecie jest, że jakby każdy chłopak dookoła niego ląduje z innym chłopakiem, a on próbuje uniknąć tych wszystkich tropów, czyli za każdym razem na przykład idzie sobie nocą ulicą i widzi jakiegoś chłopaka, który zemdlał i tak patrzy na niego i wiem, co się później zdarzy, będę musiał cię wziąć do domu, sorry ziomek, giniesz na ulicy i go mija i tak dalej. To wyobrażam sobie coś takiego, tylko w drugą stronę, że masz kogoś, kto jest w serialu o rzeczach ponadnaturalnych i próbuje unikać wszystkich rzeczy, które go wciągną w jakąś przygodę z demonami. Czyli na przykład idzie, widzi jakąś typiarę, która gdzieś tam lewituje i nie, dziękuję, do widzenia, idę do domu. Albo tam wchodzi do sklepu i nagle rzeczy zaczynają się unosić z półek i fruwać. O, dobra, to pójdę do następnego. Pa!
No to, wiesz, typowa scena z Matrixa, weź czerwoną albo niebieską pastylkę. Jak weźmiesz tam, nie wiem, czerwoną, to była czerwona, która pokazywała prawdę o świecie, a niebieska to nadal będziesz żył swoim złudnym życiem i nie widział tych nadprzyrodzonych rzeczy. Ale jeśli nie widzicie nadprzyrodzonych rzeczy, a temat was interesuje, to dobrze trafiliście, bo my akurat takimi rzeczami się zajmujemy i wyszukujemy paranormalne, dziwne zjawiska
tak jest.
Za was.
A wy czy chcesz teraz opowiedzieć o czymś strasznym, co przytrafiło się tobie?
Tak,
od razu mówię tylko, wiem, że masz plany. Ja nie mam planów. Mój odcinek zajmie trochę dłużej niż twój krótki artykuł z Onetu, bo to ja i mam 5 stron.
Żeby... Dobrze, to jakby jest godzina 13:40, nadal mamy 16 marca 2024 roku. Spokojnie, okay. Jakby jestem elastyczny, jeśli chodzi o to wszystko, co nie? Bo po prostu umówiłem się prywatnie i mówię, nie, ja mam tu w grafiku zarezerwowane 3 godziny dla Justyny, bo ona musi zarezerwować swoje biuro i to było tak głupie, że Justyna biuro zarezerwowała na tym, na kampusie, a ja mówię, wiesz co, ja jednak mam inne plany niż nagrywanie podcastu, którego nie nagrywaliśmy pół roku, więc spokojnie, nie muszę kończyć równo o 15. Więc... Co
Dobra,
Tomu, strasznego
co
się wydarzyło? Czekaj, bo ja wrzuciłem tutaj post na fanpage Horrendum Meme, który dobił 300 obserwujących, więc zapraszam serdecznie, jeśli nie obserwujecie. Ja go prowadzę, więc macie styczność ze mną, a jeśli chcecie styczność z Justyną, to Justyny fanpage się nazywa tam jakaś kryptyda, da?
Tak, jakaś kryptyda.
Jakaś kryptyda. Bez znaków polskich. I często ja szeruję to, co Justyna. My się tak komunikujemy. Tak. Przez relacje na tym, na Instagramie. Tak, więc jeśli zaobserwujecie ją, a nie mnie, to traficie na mnie, a jeśli zaobserwujecie mnie, a nie ją, to traficie na nią. Nie wiem, dlaczego wam tłumaczę, jak działają social media. To... No, ale... Ja miałem tą zabawę z paraliżami sennymi ogólnie w świecie nie duchowym, tylko w świecie sennym, co nie? I im więcej zacząłem o tym rozmawiać, tym częściej mi się paraliże senne trafiały, jak nagrywałem podcast. Musicie wziąć na uwadze, że jak słuchacie to w jednym ciągu, to od mojego paraliżu sennego minęło, dlatego jest to bardzo ważne, 5 grudnia miałem paraliż senny, a mamy marca, to 4 miesiące minęły. To nie jest tak, że ja mam paraliże senne co odcinek. To tak nie działa. No. Ostatni paraliż senny, jaki miałem, to Radek mi powiedział, że jak będę miał paraliż senny, to żebym otworzył oczy, żebym zobaczył, jaki byt mnie nawiedza. No i mówię, dobra, spoko, jakby jestem badaczem środowiska nadprzyrodzonego plus prowadzę podcast w te sprawy, mówię, no warto jakby w celach naukowych otworzyć te oczy podczas paraliżu sennego. No i powiem wam, nie warto.
Tak myślałam. Co zobaczyłeś?
Jako, że ja z drugiej strony jestem fanem sztucznej inteligencji i dzięki temu mogę jakby wygenerować to, co widzę w snach, dlatego od razu wstawiłem post na Instagrama z tym, co
chyba
widziałem.
Wiesz, ja nie mam nic przeciwko sztucznej inteligencji, jeśli jest używana do takich rzeczy. Ja mam tylko przeciwko coś, jak ludzie sobie robią na tym siano albo skamują artystów czy ludzi.
No, ja jakby musiałem zwizualizować swoją wizję.
Chyba widzę ten post teraz, 5 grudnia.
Z 5 grudnia, tak.
I widzę mój komentarz, uroczy.
Uroczy. No i chodzi o to, że miałem paraliż senny i coś stało przy moim łóżku i nawiązując do wcześniejszej rozmowy, kolega powiedział, że Mati, jak masz tak często paraliże senne i masz zamknięte oczy, to spróbuj otworzyć oczy, może wtedy zobaczysz, co cię nawiedza. No i kurwa, otworzyłem oczy i zobaczyłem taką typową zjawę, która ma takie poszarpane ciuchy, nie widzę twarzy i unosi się, kurde, nad moją klatką piersiową. I tak zwisa nad tym łóżkiem. I ona zobaczyła, że ja ją zobaczyłem. I już kiedyś się z tym dźwiękiem spotkałem. Ale no jak ogarniecie, jak jesteście świadomi i demon, paraliż senny czy jakiś inny potwór ogarnie, że wy wiecie, że... Znaczy on wie, że wy wiecie, że... On wie, że wy wiecie. Mhm. To ich system obronny jest taki, że zacznie drzeć pizdę i ma taką kakofoniczny dźwięk. Tak strasznie krzyczy, że aż uszy bolą. No wow. I ta zjawa zwisała nad moją klatką piersiową. Ja otworzyłem oczy i ona zobaczyła, że ja ją widzę i zaczęła po prostu tak głośno piszczeć, że się przebudziłem.
Wiesz, co jest najstraszniejsze w paraliżach sennych? Nieważne jakby, czy ktoś wierzy, że to są jakieś ponadnaturalne rzeczy i byty, czy że to po prostu nasz mózg, który gra, robi jakieś triki. Moim zdaniem to jest nawet straszniejsze, że to jest twój własny mózg, bo twój własny mózg bardzo dobrze wie, czego się najbardziej boisz i co najbardziej by cię przeraziło. I jeżeli on po to sięga, to ty gdzieś w głębi duszy wiesz, że to, co zobaczysz albo usłyszysz, to będzie coś, co naprawdę cię przerazi. Bo to jest twoja własna podświadomość, która ci to robi. Która zna wszystkie twoje lęki i wszystkie twoje jakieś paranoje i fobie.
Powiem ci tak, ja mam trzy byty, które mi się uaktywniają podczas paraliżu sennego. Mm. No, tych paraliżów sennych miałem 5 w życiu, w tym 4 ostatnie zdarzyły się w przeciągu tego roku, co nie? Mm-hmm. Czyli w przeciągu tych 12, wow. Czy tam 2 lat, dobra, załóżmy 2 lat, co nie? Że 4 paraliże miałem w ciągu tych 2 lat. A w sumie przez całe życie miałem 5, dlatego że ja tak często mówię o tych paraliżach sennych, to nie jest tak, że ja mam
dlatego,
często.
Czy dlatego, że zaczęliśmy paraliżach. Nagrywać podcast?
Możliwe.
Nie sądzę.
I miałem 2 razy taką bestię, która przypominała wychudzonego wilkołaka, tylko że ja wtedy nie otwierałem oczu, więc nie mogłem wiedzieć, czy to jest wilkołak, ale mój mózg mi mówił, że taki wychudzony wilkołak stoi nade mną i mi nie wącha. No i 2 razy miałem jakąś bestię z mackami. Mm. I miałem ten...
Widziałam taki film.
No dziwną zjawę miałem. I od tamtej pory... Od grudnia nie miałem żadnego paraliżu sennego. No. Ale jak wróciliśmy do nagrywania podcastów, to może będę
zaraz
miał
się
materiał.
Znowu z powrotem się zaczną. Te wszystkie demony, które były uwięzione w naszym Audacity i na Discordzie i w naszych mikrofonach, znowu się uaktywnią. Tak przypuszczam.
Na pewno. Jakby, bo będziemy zwracać na nie większą uwagę, mhm. Bo jak nie nagrywamy podcastu, to żyjemy swoim życiem. Coś może nam wpaść do oka, że o, to jest bardzo fajny temat na odcinek, albo tak jak mówisz, jakaś dziwna pani błotem zacznie jakieś hebrajskie znaki maziać na ścianie i wypędzać demony. Więc tak, no faktycznie może takie coś wrócić.
A propos demonów, Mariusz, mnie opętał teraz demon małego pęcherza, więc muszę iść do toalety, zanim zacznę gadać o swoim temacie. Także
dobrze, poczekamy zaraz, na ciebie, Justyna.
Zaraz wracam, dzięki. Masz dla siebie czas na najbliższe 3 minuty.
Tak, bo Justyna ma swoje biuro i ona musi zejść piętro niżej do łazienki.
No ale to jest prawie zaraz za drzwiami, nie jest aż tak źle. Dobra, zaraz wracam.
A mi się yerba skończyła i może bym się czegoś napił. Tylko widzę wodę w swoim zasięgu. Więc moi drodzy słuchacze, jeśli macie jakieś przygody w sennym wymiarze, to możecie pisać albo na priv, albo możecie pisać w komentarzu tego odcinka. Bo jakby temat sennego wymiaru jest bardzo ciekawy. I co jest najlepsze, dożyjemy do takiego momentu, gdzie będziemy mogli sobie takie kupić urządzenie, które będzie badać nasze fale mózgowe i dzięki za pomocą sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja będzie mogła zapisywać te fale mózgowe w postaci pliku wideo. Więc teraz widziałem chyba za $7,000 taki prototyp do wywoływania świadomych snów. Tylko że no, po co płacić $7,000 za urządzenie, jak świadome sny możecie sobie nauczyć się tej umiejętności sami.
Ja nie wiedziałam, ćwiczenia... że ty serio będziesz gadać. Wchodzę do pokoju, widzę tą ramkę się świeci wokół twojego tego, mówię, kurde, nawija.
Mówię, no co ja 5 minut będę czekał. Nie, napiłem się wody i tak mówię widzom, że dożyjemy takich czasów, że będziemy mogli za pomocą sztucznej inteligencji zapisywać swoje sny, co nie? Mhm. Więc ja już z Kosikiem na ten temat rozmawiałem, że ja opatentuję coś takiego, że będę dreamtuberem. Czym jest dreamtuber? Dreamtuber publicznie wrzuca swoje sny jako filmiki.
Wow, no ja nie byłabym taka odważna, Mariusz.
Czemu nie?
No kurde, no. Nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, co mi siedzi we łbie.
No, a ja właśnie chcę. I wow. Jako, że mam dość ciekawe sny, to bym mógł je wrzucać i ludzie by to oglądali.
A co jak nagle w pewnej nocy przyśniłoby ci się coś takiego bardzo prywatnego albo jakiś taki dziwny sen, jak ludzie czasami mają?
No, to już ci mówię. Dreamtuber.
Takie sny byś wrzucał na osobną stronę, która nazywa się Only Dreams.
Only Dreams, tak. Takie rzeczy bym rzucał na Only Dreams, to masz rację. Nie, no, jak jesteś dreamtuberem, to masz możliwość modyfikacji swojego materiału źródłowego, tak?
Ale to już jest, to jest już oszustwo?
No nie oszustwo, po prostu no, codziennie ci się nie śni jakiś tam sen ciekawy. Raz możesz rzucić co, filmik, że stoisz w kolejce po warzywa i tyle z twojego snu, no nie, no rzucasz takie ciekawsze materiały. No ale Only Dreams też mi się bardzo podoba. jakby nie patrzeć, jest jakby przestrzeń na zarabianie na spanku. To jest to, co chcę robić w życiu. Śpisz i zarabiasz, co nie? Masz kanał, jesteś dreamtuberem i wrzucasz sobie Only Dreams, inne takie spicy rzeczy.
Też mogłabym to robić, chyba że to by zakładało, że muszę mieć jakiegoś chipa w głowie, a tak to dziękuję.
Nie, chipa w głowie, po prostu byś taką opaskę byś na głowę zakładała, która analizuje twoje fale mózgowe i za pomocą sztuczna inteligencja tworzy ci materiał wideo z tego, co nie? Oczywiście pierwsze fazy tego produktu by były niedoskonałe, ale im więcej danych, im więcej użytkowników takiego produktu, to algorytm by był bardziej rozwinięty i w pewnym momencie byśmy doszli do takiego, że no, to, co widzisz rano na nagraniu, zgadza się z twoim snem tam w 98-95%, co nie?
Wow.
No, ale dobra. Jedna rzecz jest taka, że rzucasz swoje sny, ty powiedziałaś o Only Dreams.
Tak.
To nie, no to rzucasz na YouTubie tylko to, co ty chcesz rzucać, ale byś mogła streamować swoje sny. I na pewno doszłoby do tego, żeby byli dream streamerzy, że streamują swoje sny. I wtedy to już jest problem, bo nie wiesz, co ci się może przyśnić.
Megan właśnie tak mega głośno westchnęła i zaraz będą słuchacze, którzy wykryją jakiś cichy dźwięk w tle, będą kurwa, nawiedzone biuro, duchy jakieś tam wam w tle wydają dźwięki. To tylko Megan ziewa, w razie jakby było słychać.
No, jakby ja skończyłem swój wywód na temat snów.
Podoba mi się ten pomysł bardzo. Chociaż wydaje mi się, że gdyby moje sny były publikowane albo streamowane, to byłoby totalne horrendum. Od angielskiego słowa horrendous, według słownika PWN, jest to coś, co powoduje strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. Taki segue zrobiłem.
Jezu, jakie piękne przejście.
Dzięki. Czy mogę zacząć?
No oczywiście, jak powiedziałaś intro, to, wow. To już jesteśmy w tym klimacie grozy.
A więc, dzisiaj, po tak długiej przerwie, chcę opowiedzieć historię pewnego człowieka. I mam wrażenie, że jego życie łączy w sobie w ogóle wszystkie takie te typowe elementy naszego statystycznego odcinka Horrendum. Jakbyś tak wszystkie odcinki zmielił w mikserze. To mam wrażenie, że to takie, wiesz, jakby zrobił taki wykres. Bo mamy dawne czasy, o których bardzo lubimy mówić. Mamy trochę tragedii, mamy trochę komedii. I mamy zjawiska, które mogą być uznane za, no jeśli nie paranormalne, tak typowo, to bardzo, bardzo dziwne. Takie graniczące z czymś paranormalnym.
I w tym mikserze też znajduje się kawałek twojego palca. Wszystko jest spójne.
Za szybko, Maria, że zabolało. A więc...
Sama użyłaś terminu mikser, więc nie mogłaś się powstrzymać.
To prawda. W każdym razie, ja jak zwykle posiłkuję się, ja zaczynałam tak samo jak ty od artykułów, a teraz odkryłam nowy sposób, czyli oglądanie kontentu innych ludzi i robienie własnego researchu na jego podstawie.
To ja finał tego sezonu akurat mam tak.
No, ja się głównie bazowałam na kanale Watcher, któremu znowu robię reklamę, jestem taka dobra, że im tam pomogę troszkę. Są tacy niewielcy, wcześniej nie wiem, czy ich kojarzycie, wcześniej mieli kanał na BuzzFeedzie, mieli BuzzFeed & Solved i teraz robią swój własny kontekst i mają takie coś, co się nazywa Puppet History, że mają taką kukiełkę, on się nazywa profesor i on tam robi wykłady na temat bardzo dziwnych wydarzeń historycznych. No i na maksa spodobał mi się jeden z tych filmików i stwierdziłam, że jakby zbazuję swój scenariusz na tych informacjach z niego i potem dorobiłam sobie jeszcze swój własny research i taki odcinek wyszedł. Więc Mariusz, chcę ci przedstawić Adolfa Saxa, twórcę saksofonu.
O kurde, horrendum bawi i uczy. Nie wiedziałem, że saksofon jest jakimś upiornym artefaktem.
Powiedzmy. Więc tak, Sax urodził się 6 listopada. Wiesz, ma na imię Adolf, ale będę mówiła do niego po nazwisku.
Nie chcę nic mówić, Justyna, nie chcę nic mówić, ale w tamtych czasach, prawie 100 lat temu, imię Adolf było bardzo popularne.
No ja wiem, ale jakiś mam taki niesmak.
I ten wąs też był bardzo popularny i był w modzie akurat.
Wow.
Więc proszę tutaj nie negować takich pozornie strasznych rzeczy, okay. Bo to są normalne rzeczy.
No ja wiem, ale mimo
Wacław
wszystko.
To też jest normalne imię. I Lucyfer, o.
To prawda.
Lucjan, przepraszam.
Więc Adolf Sax urodził się 6 listopada 1814 w Dinan w Belgii. Jego ojciec zajmował się tworzeniem instrumentów i król zrobił z jego ojca głównego producenta instrumentów muzycznych w ogóle w kraju. A w tamtych czasach rola ta oznaczała głównie robienie instrumentów dla armii, bo każda armia miała swoją orkiestrę, która podróżowała z nimi podczas bitwy i dodawała im otuchy. I w ogóle też, gdy wygrywali bitwę, to mogli sobie zabierać instrumenty przeciwnej armii. Czaisz to?
Mogę ci dać ciekawostkę z mojego życia?
No.
Wiesz, że mój ojciec był w wojsku?
Nie wiedziałam.
A wiesz, na jakiej pozycji?
No.
Grał na akordeonie. Tak, był w tym, w kapeli wojskowej. Którą...
Wiesz, że ja wiedziałam, że istnieją kapele wojskowe, orkiestry wojskowe i one dalej istnieją, istniały od dawna. Jest to coś, o czym tak wiedziałam, ale jakby nigdy nie poświęciłam temu więcej niż sekundę myśli. A one, tylko z tym, że one wtedy polegały na czymś, jakby miały te wszystkie funkcje, które mają dzisiaj jeszcze, czyli wiesz, występowanie na tych takich jakby uroczystościach państwowych i tak dalej. Ale wtedy dosłownie orkiestra była na tyłach armii w trakcie bitwy.
Mieli kurwa soundtrack.
Mieli soundtrack, tak, mieli soundtrack. Orkiestra, bębny im na przykład wybijały rytm marszu i tak dalej. Normalnie mieli soundtrack muzyczny.
No to tak, walki. Bębny jeszcze rozumiem, bo bębny to z plemion jest, jakby robisz takie bojowe wibracje, ale teraz jakbyśmy mieli się pizgać, to byśmy, nie wiem, puścili jakąś muzykę z tego.
Dubstep.
Z dubstep albo muzykę z openingu z jakiegoś anime.
Z Attack on Titan.
Tak, AMV-ka to się nazywa chyba, tak?
Tak. Więc tak, wracając do Saxa. Spędził on swoją młodość nieco inaczej niż inne dzieci, bowiem pomiędzy zabawami i nauką o instrumentach non-stop unikał śmierci, jak w XIX-wiecznym oszukać przeznaczenie. I uwaga, teraz wymienię ci wszystkie sytuacje, w których mały Adolf Sax o mało nie kojtnął. A więc, w wieku 2 lat spadł z wysokości 3 pięter. Nie jest jasne, czy był to upadek ze schodów, czy z okna, bo są różne źródła właśnie, bo jedno w tym filmiku mówili, że spadł ze schodów, inne artykuły mówiły, że to było po prostu spadł z okna. Wiadomo jednak, że efekt był taki sam. Po upadku pierdolnął się w główkę i zapadł w śpiączkę na cały tydzień. W wieku 3 lat wypił szklankę czegoś, co myślał, że jest mlekiem, natomiast okazało się kwasem siarkowym. Nie pytaj mnie, co robiła przy dziecku szklanka kwasu siarkowego, ale gdzieś tam sobie leżała i on myślał, że to mleko i sobie wypił i o mało się nie zatruł na śmierć. I do innych rzeczy, którymi prawie się nie otruł, należały arszenik, miedź i biały ołów i z tego, co pamiętam, to on po prostu spał w pokoju, w którym były lakierowane meble i o mało się nie udusił. Kilkakrotnie. Połknął igłę. Tutaj brak szczegółów, nie mam pojęcia, co chciał tym osiągnąć, ani ile miał lat, ale połknął igłę. Wskoczył też na rozgrzaną kuchenkę, a dokładnie to była taka wielka żeliwna patelnia i poparzył sobie głupi ryj. Doznał też poważnych poparzeń w wyniku eksplozji prochu strzelniczego w fabryce. Podobno rzuciło nim przez całą długość pokoju. Także on w ogóle już w wieku nastoletnim wyglądał jak Anakin Skywalker. Mam wrażenie po tych wszystkich nieszczęśliwych rzeczach.
Mogę tutaj dodać taką anegdotę?
No.
Mówi się, jak unikniesz śmierci, to i jesteś osobą wierzącą, co? Mhm. I mówisz, że masz jakiś cel do spełnienia jeszcze na tej planecie, dlatego Bóg nie chce, żebyś zginął. Mhm. I pomyśl sobie, że jesteś Adolfem małym i wypiłeś kwas siarkowy, a Bóg mówi, nie, 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 jak dorośniesz, musisz stworzyć saksofon.
Dałem ci takie nazwisko. Masz.
Nie spierdol tego.
Nie spierdol tego. Przyszłość jazzu stoi na twoich ramionach. No tak, po tym prochu strzelniczym jeszcze dachówka spadła mu na głowę i też tam zapadł w śpiączkę na jakiś czas.
Twoim celem życiowym jest stworzyć instrument muzyczny, bo z tego kurwa twoja linia czasowa nie może się rozwijać dalej.
Tak, to jest canon event, że stworzysz saksofon. Gdy miał 10 lat, wpadł do rzeki, o mało nie utonął w wirze, który zaczął go wciągać, ale uratował go tam jakiś jeden z lokalnych mieszkańców. Na razie...
Czaisz?
No.
Czaisz, że musisz się cofnąć w czasie,
no,
i uratować małe dziecko z rzeki,
no,
żeby jakiś klub jazzowy powstał?
No, wiesz co ci powiem, że ktoś tam w ogóle też pisał, jeden z gości, który pisał artykuł na jego temat, i to chyba w ogóle Polak był, pisał artykuł po angielsku, ale nazwisko było polskie, czy tam imię, widziałam jego konto na Twitterze, także beka. I napisał, że to brzmi tak, jakby to jest taki scenariusz jakiegoś filmu science fiction, że tam zresztą jak będę czytała o jego, jak już przyszłość jego, nie, jak już robił ten instrument i tam ilu miał przeciwników i tak dalej, to brzmi jakby ktoś podróżował w czasie, żeby go zabić, ale właśnie los, jakby to wynalezienie saksofonu jest takim canon event, że niezależnie co zrobił, to on przeżywał w jakiś sposób. Tak to dokładnie wygląda, jakby to był jakiś scenariusz do takiego filmu sci-fi, że ktoś podróżuje w czasie, żeby zabić twórcę saksofonu.
Powiem ci, wspaniały odcinek, żeś...
No!
Wspaniały temat na odcinek, żeś znalazła.
Ten saksofon musi powstać!
Więc, przechodząc do jego osiągnięć i reszty życia. Gdy miał 20 lat, stworzył instrument, ale to jeszcze nie był saksofon, stworzył klarnet basowy. W sensie to... Tak naprawdę to on bardzo, bardzo zmienił i ulepszył starą wersję tego instrumentu, czyli praktycznie go stworzył od nowa. Ale oryginalny twórca nie był zadowolony i zagroził, że odejdzie z Królewskiej Orkiestry, czy tam z Orkiestry Wojskowej, jeśli przyjmą tą nową wersję. Więc Adolf zrobił jedyną rozsądną rzecz, którą robi się w takiej sytuacji, czyli wyzwał go na pojedynek instrumentów.
Nie chcę nic mówić, ale wpisałem klarnet basowy, co nie? Mhm. Jest model klarnetu basowego Salamen C28 kontrabas. On kosztuje 132 900 zł.
Wow! Jezu. Czemu aż tyle? Aż mi w ogóle się rozkojarzyłam.
Ja tutaj zakładam, że chyba odkryliśmy jakieś... Ale to jest ten klarnet basowy, a nie saksofon.
Mówię, saksofon wydaje, przyjdzie że, później.
Mi się wydaje, że odkryliśmy jakiś tutaj muzyczny, magiczny spisek.
Jakiś artefakt czy coś. Może to właśnie ten klarnet, w którym on wygrał ten pojedynek instrumentów.
No nie, no saksofon basowy.
A saksofon basowy?
Nie, teraz wpisałem saksofon basowy. Aha. Salamer Bass Saksofon kosztuje 127 600.
Jezus Maria!
Plus 50 zł za przesyłkę.
Ty kurwa. To ja nie wiedziałam, że instrumenty są takie drogie. Niemożliwe, że to musi być... Co?
Nie wiem, może to duszę pochłania z tego. Idziesz na taki koncert i tracisz duszę, a my się boimy, że ktoś tam duszę za odcinek daje. A tu idziesz na koncert saksofonu i 300 osób bez duszy wychodzi. I jest takie, trafiasz do piekła i się pytasz szatana, panie szatanie, czemu ja trafiłem do piekła, ja byłem dobrym człowiekiem. A pamiętasz ten koncert, koncert saksofonu, na którym byłeś z dziewczyną, jak miałeś 21 lat? No pamiętam. No to gościu, który używał tego saksofonu, wyssał z pana duszę.
I to całkiem przypadkiem.
Znaczy on wyssał specjalnie, gościu przez przypadek stracił duszę. No i ogólnie, nie wiem, jest demon saksofonu, który chodzi, daje koncerty i zabiera duszę i, nie wiem, szatan go bardzo lubi.
Kolejna postać do naszego tak.
Nazywa się Gienek. Gienek jest demonem, gra na saksofonie i wysysa duszę z ludzi.
Wow.
Proszę narysować Gienka
z saksofonem. No ale generalnie, jeśli chodzi o ten pojedynek instrumentów, to saks był lepszy i go wygrał. I podobno też był znany bardzo z bycia aroganckim i takiego upokarzania swoich przeciwników i tu trzeba sobie wbić pineskę i to zapamiętać na przyszłość. W 1841, mając 27 lat, pracował już nad saksofonem, który wtedy w ogóle jeszcze nie istniał. Ten klarnet to był taki jakby basowy, to on go tam poprawił, a to był całkowicie jego wynalazek. I zrobił prezentację na Belgijskiej Konwencji Narodowej. A ostatni instrument, który powstał od zera, to był klarnet, zwykły klarnet, wynaleziono 100 lat wcześniej, więc cały ten event był na maksa wyczekiwany. Wyobraź sobie, jak teraz, ja nie jestem jakby jakąś super znawczynią instrumentów czy coś, lubię słuchać muzyki, ale to nie mam jakiegoś super zainteresowania instrumentami, ale jakby wyszły newsy, że na jakiejś konwencji gdzieś będą prezentować nowy instrument, to byłabym fuj podekscytowana, że ktoś wynalazł nowy instrument, to brzmi w ogóle zajebiście.
No i się teraz zastanawiam, czy ktoś może wynaleźć nowy instrument. Na pewno może, bo wcześniej, jak nie było saksofonu, to saksofon wynalazł nowy instrument, ale teraz ty mi tak mówisz, że ja bym poszedł na jakiś koncert z saksofonem, jazzowy jakiś koncert, ale boję się, że duszę stracę. Jakby sam na siebie pułapkę nastawiłem.
Wiesz co, ja się tyle nasłuchałam jazzu w mojej pracy w Polsce, tam u Jakuba, że moja dusza już chyba na zawsze została tam w restauracji, mam wrażenie.
No ale dobra, jak ludzie będą nam dawać donaty za pomocą swoich dusz, to tak na jeden koncert z saksofonem można się no, wybrać.
Dokładnie. Weźmiemy ten teraz, tego pendrive, teraz weźmiemy, ja wszystko... żeby naszych duszy nie wystało i po prostu ten pendrive tak wystawimy i niech z tego pendrive'a.
Ja teraz będę wszystko, no, ja teraz wszystko będę na, przeliczał na duszę. Normalnie nowa jednostka. W...
Wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, i to mi się tak skojarzyło, bo gadaliśmy też ostatnio o tym Hollywoodzie i o tym, że tam jest opętany przez demony i ludzie sprzedają swoje dusze i bla, bla, bla. I przypuszczam, że 90% tych gwiazd, które gdzieś tam robi jakieś nawiązania, typu masz Doja Cat, robi jakieś tam teledyski, przebrana za demona i tak dalej, to mam wrażenie, że to ludzie robią takie coś w tym stylu, jak my teraz gadamy o tym sprzedawaniu duszy, nie? Że totalnie sobie tam jaja robimy. Ale wiesz, że na bank znalazłby się ktoś, kto przesłuchałby ten nasz odcinek i miałby straszliwy ból dupy o to, o czym teraz mówimy.
O czym? O tym, że sprzedawaniu duszy. Jest...
Nie, że o sprzedawaniu duszy generalnie, że jesteśmy, że my też jesteśmy w jakimś kulcie albo promujemy jakiś satanizm czy coś, że gadamy o takich rzeczach.
Znaczy ja satanizmu nie promuję. Ja chciałbym duszę na wyłączność jakby tylko.
Znaczy satanizm to... generalnie, ale... sataniści nie wierzą tak naprawdę w Boga ani w szatana generalnie, to jest zabawne.
No, biorąc pod uwagę, masz rację, tak, dla ludzi takich głęboko wierzących jest to temat tabu, dla osób mało wierzących to jest po prostu beka i dają nam duszę za odcinek, ja jestem gdzieś po środku, jakby warto je mieć, jakby ja nie chcę sprzedawać swojej duszy.
Ale jak macie ich
duszy,
nie mieć, to możecie dać je nam.
Tak, dokładnie, tak. W razie, no ja jakby, nie wiem, szedłem sobie spacerem, nagle... Miałem takie olśnienie, wizję, jak zwał, tak zwał. Mm-hmm. Chcesz tą kawalerkę w piekle na 15 piętrze? Mówię, chcę. No to 15 tysięcy. Dobra, uzbieram. No więc... No i czy z drugiej strony mam się czuć źle? No chyba tak, ale z drugiej strony, z trzeciej bardziej. Jak dostałem już te dwie dusze, to jakby mam więcej energii życiowej.
A widzisz. No więc teraz, widzisz, odkąd ja się dowiedziałam, że ktoś nam da, że Kamil nadam duszę za ten 6 odcinek, który już był, więc już mamy tą duszę w tym momencie, jak teraz tego słuchacie, to...
Znaczy nie, jeszcze nie, chyba nie mamy tego. My jakby robimy część naszego kontraktu, dopiero jak upublicznię odcinek,
no to właśnie mówię, jak to, ludzie już tego słuchają, to mamy już tą duszę.
No to tak, teraz tak.
To powiem ci, że jak tylko widzisz, tak to nie miałam energii, żeby coś ogarniać, bo byłam bardzo zestresowana tą wizą i wszystkim, a jak się tylko dowiedziałam, że będzie dusza, to nagle dostałam energii, żeby ogarnąć biuro, żeby poszukać jakiegoś innego rozwiązania na moją sytuację, także coś w tym jest.
Nie chcę nic mówić, ale już jedną duszę mieliśmy załatwioną. Czyli jak ja załatwiłem tą duszę i ty ją jakąś dziwnym sposobem przez bluta z Polski do Anglii przetransportowałaś na pół, to akurat znalazło się biuro, widzisz?
Tak to działa.
Dawajcie nam swoje dusze, bo jakby no... Dobra, no ja powiem
to jest
tak.
Dobra waluta.
Ja jestem złym człowiekiem.
Ja najlepszym też nie jestem.
Nie będę wam mydlił oczu, jakby... Babcie na pasach przepuszczę, ale duszą też nie pogardzę. Biorąc pod uwagę, że większość ludzi nie skonsumuje ją dobrze. A na dokładnie. Ten, na zespół, na koncert jazzowy to się wybiorę po tym odcinku, to na pewno. I teraz na serio, jakby koniec żartów. Masz rację, Justyna, ktoś może się spruć o to. I... Ma rację, dlatego daliśmy klauzulę, żeby nam ludzie nie dawali swoich dusz.
Tak, ani też, żeby nie brali nas na poważnie, ale totalnie bierzcie nas na poważnie, jeśli chodzi o sprzedaż.
Tak, i nie dawajcie nam swoich dusz, chyba, że tego chcecie. Jakby nasze sumienie jest wtedy czyste, bo my ich nie zabieramy siłą, my je tylko dostajemy w ramach jakiejś tam transakcji. My dajemy wam odcinek Horrendum, wy dajecie nam swoją duszę, my możemy iść wtedy na koncert, nie tracimy swojej duszy, wszyscy są happy.
Tak.
I teraz, jeśli mogę, Justyna, powiedzieć coś o koncertach i moim doświadczeniu ezoterycznym, bo trochę jakby zasięgłem informacji w kwestiach ezoteryki, to saksofony, koncerty, zacznijmy od tych koncertów, gdzie mówisz, że twórcy robią tak jakieś tam nawiązanie do diabła, ale sam koncert jest rytuałem, gdzie twórca zgromadza dużą ilość osób i te, może nie wiem, czy dają duszę, ale oddają swoją energię życiową dla takiego twórcy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to saksofon wprowadza, muzyka sama ogólnie wprowadza wibracje w danym pomieszczeniu. No i to od wibracji zależy, nie wiem, czy twoje samopoczucie, ale wtedy czujesz taką energię. Nie wiem, ja byłem przez te 6 miesięcy w śpiączki naszej, to się wybrałem z Oliwią i z Izą i z Kwedrem na terapię dźwiękiem na przykład.
Też byłam kiedyś na terapii dźwiękiem, z tym, że ja byłam na gongach.
No my byliśmy na tych misach tybetańskich.
O, widzisz. Powiem ci szczerze, że moje doświadczenie z tym, ja jako sceptyczka mam problem z relaksowaniem się, może jakbym pochodziła na trochę więcej sesji, to miałabym jakieś inne wrażenia, ale niestety jedyne, o czym myślałam, to żeby mi za głośno w brzuchu nie burczało, jak tak wszyscy leżymy w tym cichym pokoju z tymi gongami. To, zresztą to jest dokładnie to samo, o czym myślę teraz, bo śniadanie jadłam już jakiś czas temu, także jak będziecie słyszeli jakieś dziwne dźwięki w tle, to zapewne mój brzuch. Ale na taką terapię dźwiękiem poszłabym jeszcze raz bardzo chętnie, z nowym nastawieniem i najedzona.
Znaczy ja byłem raz, żeby już z tą wiedzą na temat wibracji poszedłem. Jakby było fajnie, ale czy bym był takim fanatykiem, żeby chodzić raz w miesiącu, to nie za bardzo. Było tak, było spoko, no.
Tak, różne warto, dzieci, jak... różne rzeczy, dzieci, różne dzieci, różne rzeczy działają na różnych ludzi.
Tak, jakby warto sobie iść, zdobyć jakieś nowe doświadczenie. Teraz, dzięki tobie, Justyna, i dzięki historii saksofonu, poszedłbym na jakiś taki, nie wiem, koncert jazzowy.
Ja
czy
w ogóle
na...
bardzo lubię coś... jazz przez tą pracę w Jakubie, bo tam non-stop szefowa nasza bardzo lubiła jazz, mieliśmy bardzo dużo różnych płyt takich, nasłuchałyśmy się tyle jazzu i stałam się fanką dzięki temu.
Plus też jazz ma nawiązanie w Preacherze, co nie?
Tak.
Że Bóg lubił jazz. Więc te saksofony, no nie dziwię się, jak już by odkryliśmy tą całą teorię spiskową, że... teorię spiskową. No, że Adolf Saks musiał przeżyć i wynaleźć saksofon, bo inaczej Bóg by nie
słuchał jazzu.
A
to jeszcze nie koniec tych jego otarć z dziwnymi rzeczami. To dopiero początek.
To jest jak ten... Jeszcze mam takie nawiązanie do Biblii. Jak masz tych... jak oni się nazywają? Nie posłów.
Jeźdźców?
Apostołów.
Aha.
Nie jeźdźców. Apostołów. Także Noe musiał zbudować arkę, bo była wielka powódź. Ktoś tam coś... Nie znam się na tych religijnych rzeczach, więc nie słuchajcie mnie, co teraz gadam. Ale Noe musiał zbudować wielką arkę, bo szła wielka powódź, tak? Mhm. A Adolf Sachs musiał zbudować saksofon, a o tym już w Biblii nie gadają.
Nie, jakby. Może w nowej wersji będą. Dobra, na czym stanęło? Aha, że na tej belgijskiej konwencji narodowej zrobił prezentację i wszyscy byli podekscytowani. No i generalnie pomimo super brzmienia Sachs nie wygrał żadnych nagród na tej prezentacji, bo, uwaga, powiedzieli mu, że jest za młody na wygraną i stwierdzili, że jak wygra tak wcześnie w takim wieku, to już nic mu nie zostanie do wygrania na później. Zajebisty argument, nie? Co jest śmieszne, ja mam wrażenie, że to do dzisiaj jest używane, w sensie na przykład jak masz bardzo młodych ludzi, którzy gdzieś tam coś odkrywają, jakieś osiągnięcia mają, to bardzo często nie jest to brane na poważnie, no po co on będzie wiedział taki młody? Nie? Jakoś
no
mam,
nic,
mam wrażenie, że często się coś takiego dzieje, że a młody to nie wie. To na pewno jakieś tam gówno.
Dostanie nagrodę jak dorośnik.
No. Co jak już taką zajebistą nagrodę wygrasz teraz, no to już kurde nie będzie nic fajnego na przeszłość, poczekaj.
A może coś stworzy lepszego niż saksofon.
No.
Klarny,
generalnie czy... podobno tak to była kontrowersja, że ten instrument jest nowy i taki głośny, że w trakcie eventu ktoś kopnął ten saksofon i go połamał. Jakiś chuj. Się tak zdenerwował, że ktoś przyniósł nowy instrument, że go kopnął za sceną. Rok później, w 1842, pojechał do Paryża, myśląc, że tam odniesie szybszy sukces. Trochę się przeliczył i żył w ubóstwie i nieciekawie, dopóki nie nawiązał kontaktu i nie podpisał umowy z francuskim rządem. I w 1844 na paryskiej wystawie przemysłowej pokazał saksofon, wystąpił przed rodziną królewską, no i w końcu ten sukces przyszedł. skontaktował się z ministrem wojny i wszystko byłoby super, gdyby nie pojawił się kolejny zazdrosny wróg w tym momencie, Michel Carafa, który był trenerem orkiestry armii. No i jak cywilizowani ludzie w tamtych czasach umówili się na mega bitwę muzyczną tym razem. W jednym z paryskich parków. Jako ciekawostka, to był ten sam park, w którym teraz stoi wieża Eiffla. No i ten level bitwy trochę wzrósł, bo tym razem to nie było jeden na jeden, tylko mieli ze sobą 45-osobowe orkiestry. Z tym, że kilku członków orkiestry Saxa nie pojawiło się, bo zostali przekupieni przez Carafa i jego ludzi, co jest bardzo chujową zagrywką. Mimo to Sax pojawił się w parku nie z jednym, a z dwoma instrumentami u swojego boku, był takim kurwa zajebistym zawodnikiem i rozjebał konkurencję. I teraz mam dla ciebie zagadkę. Zgadnij, ile osób pojawiło się w tym parku, żeby obejrzeć bitwę muzyczną.
A informowali, że będą się napierdalać na nuty?
Tak, tak.
Nie wiem, 23 osoby to za mało. Jakby muzyka, jak sama powiedziałaś, w tamtych czasach była bardzo popularna. Mhm. Nie wiem, 1000 osób?
Mariusz, 20 tysięcy osób.
No to pomyliłem się o 19 koła.
I generalnie saksofon był... Wyobraź sobie, że jesteś w parku bez żadnego kurwa nagłośnienia, gdzieś z 20 tysięcy osób jest bitwa muzyczna. Wiadomo, że saks wygrał, bo jego saksofon dopasowywał się do nowych standardów, był zajebiście głośny, brzmiał nowatorsko, brzmiał inaczej, więc wygrał. No i wtedy pojawiło się jeszcze więcej problemów na jego drodze. Między innymi podróbki. Saksofon wciąż był uważany za nowatorski instrument, więc kto zadałby sobie trud, żeby zalać rynek podróbkami tego instrumentu, tylko po to, żeby upewnić się, że saks na nim nie zarobi?
Chińczycy. Nie? Chiny wtedy jeszcze nie miały praw chyba tych handlowych.
Być co, nie wiem, bo generalnie tak. Nazywali się oni Stowarzyszeniem Zjednoczonych Producentów Instrumentów, którzy obawiając się, że saksofon stanie się popularny, połączyli siły, aby zniszczyć jego twórcę. I jakby Stowarzyszenie Zjednoczonych Producentów Instrumentów jest za długim zdaniem, za długą nazwą, więc to jest, skrót na to jest SZPI, czyli będę mówić na nich SZPI. SZPI. W każdym razie. Nie jest w 100% pewne, czy to SZPI produkowali pirackie saksofony. Ale to SZPI wytoczyli saksowi mnóstwo procesów, twierdząc, że jego saksofon był kopią każdego innego instrumentu na rynku, który choć trochę go przypominał. Więc jakby w drugą stronę, on wynalazł saksofon, zaczęły powstawać podróbki, a oni zaczęli go panować do sądu, jak wychodziły podróbki, że odgapił od tego, co wyszło miesiąc po jego wystąpieniu, to na pewno on odgapił, a nie w drugą stronę. I oni oczywiście przegrali każdy z tych procesów, ale im nie chodziło o SZPI, nie chodziło o wygraną. Tylko SZPI chodziło o finansowe sparaliżowanie Saxa opłatami sądowymi, a także też o to, żeby on spędzał cały swój czas chodząc po sądach, a nie pracując nad swoimi tam instrumentami i wynalazkami. Takie chuje z nich były.
Atak ekonomiczny.
No, więc kiedy Sax na przykład zaoferował akcje swojej firmy produkującej instrumenty, jego wrogowie wykupili jak najwięcej akcji i sprzedali je za połowę ceny, aby odstraszyć inwestorów. No ćwoki po prostu. I to była międzynarodowa organizacja, kurwa. Oni mieli swoje, jakby, oni mieli swojego skarbnika. Oni mieli swojego przewodniczącego, mieli jakieś tam, w różnych krajach mieli swoje te, jakieś frakcje. No to jest po prostu masakra. Kontra tak jeden ziomek i jego saksofon, nie?
Możemy zrobić szybki research i zobaczyć, czy SZPI działa do tej pory?
Możemy.
Jak oni się tam nazywali?
Stowarzyszenie Zjednoczonych Producentów Instrumentów.
Stowarzyszenie Producentów Betonu mi wyskakuje. Instrumentów. Targowisko instrumentów na Facebooku. Jest Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów. Pozdrawiam wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu.
Jak to było po angielsku?
Musisz po angielsku ten. Ja po polsku sprawdzam.
Czekaj. Ja ci wejdę na historię.
Pianina i fortepiany z certyfikatem Made in Germany.
Czekaj, już szukam.
Zlot miłośników instrumentów klawiszowych. Żygów 2013.
Jeszcze raz, co?
Jest takie miasto albo wieś Żygów. Żygów. Gdzie to leży? Żygi. Nie, Żygów. Żygów. Miasto. Miasto w Polsce. Kurwa, na tramwaj mają.
W Żygowie mają tramwaj?
Ta liczba ludności w 2017 to 3300 osób. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Żygowa.
Wow.
Czekaj. I mają własne wesołe miasteczko na stałe przyczepione w Żygowie.
Wow. No to muszą tam być dobre rollercoastery. Czekaj. Gdzie to jest? Dobra, tu mam... O, dobra, znalazłam ten artykuł. Jak oni się nazywali?
W końcu XVI wieku Żygów był miastem duchownym.
O, słyszysz?
No.
W sensie, słyszałeś mój brzuch?
Nie.
Chyba też nie, mikrofon go nie przechwycił. Dobra, gdzie oni są?
Nie, ja tylko Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów znalazłem, jakby. Jakby jest takie... Nie, to jest właśnie bańka, w której nie przybywam. Nie mam fortepianu. Ale, kurwa, żeby stworzyć stowarzyszenie?
Już patrzę.
Które stroi fortepian. Oni nie grają chyba na tych fortepianach, tylko je stroją. Jeśli ktoś z widzów jest w stowarzyszeniu stroicieli fortepianów, to proszę mi napisać w wiadomości prywatnej, czy wy stroicie te fortepiany, czy na nich gracie? Jest renowacja, sprzedaż i wynajem. I strojenie, i naprawa. Albo jak ktoś ma jakiś fortepian do naprawy, to robię wam reklamę. Jak macie fortepian do naprawy, to proszę zgłoście się do Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. Oni wam naprawią
fortepian. Uwielbiam, że ty ten... Ja w ogóle jestem totalnie wyłączona mentalnie, bo szukam, kurwa, tego artykułu, a ty tutaj zabawiasz widzów zajebiście. Bardzo podoba mi się ta relacja, bo ja tak cię słucham jednym uchem i, kurwa, szukam tego artykułu, który czytałam przedwczoraj w mojej historii. Przecież ten... No, gdzież to jest? Myślałam, że znalazłam, ale jednak nie znalazłam.
No dobra, to nie istnieją.
Czekaj. Chyba mam. Tak, mam! Już szukam.
Zajks, skrzypce. Jest Związek Producentów Audio-Wideo. Dobra, już nie czy musisz tego szukać, jak ten...
No nie dobra, znajdę później. Uuu, ale jestem zła teraz.
Jak ciężko ich znaleźć w internecie,
no,
to...
No chowają albo się, kurwa, gdzieś. Dobra, znajdę to później.
Albo się po prostu na Zajks przy tego.
Wiesz co, jak to znajdę, to nagram krótki ten filmik na moim telefonie i ci wyślę, będziesz mógł to dodać, jak o tym mówię.
Dobra.
Dobra. Więc tak, przegrali te procesy i tak dalej, odstraszyli inwestorów, no a potem zaczęły się próby zamachów. Tak jak ci mówiłam, to jeszcze nie był jego koniec ucieczki przed śmiercią. Więc po procesach sądowych, manipulacjach giełdowych, tajemniczym pożarze, który zniszczył jego warsztat, w ogóle jeszcze podpalili mu warsztat, i kradzieży jego wszystkich specjalistycznych narzędzi, Zaks prawie zginął po tym, jak ktoś podłożył bombę pod jego łóżkiem. Na szczęście bomba wybuchła przedwcześnie, a nie wtedy, gdy Zaks smacznie spał. Co jest szalone, w ogóle szalone.
Bomba wybuchła w dzień, a nie w nocy.
No i wrócił sobie na chatę, a tam, wiesz, wszystko rozjebane, łóżko, sypialnia. Masakra. Na nieszczęście, jakiś czas później doszło do kolejnej próby zamachu na życie Saxa, gdy zabójca czekał na niego w jego domu. Jednak dźgnął jednego z pracowników Saxa prosto w serce, myląc go z jego szefem. Także jeszcze jakiś biedny, niewinny gościu zginął tylko po to, aby saksofon mógł powstać. Także... Gdzie w tym momencie już możemy się kłócić, że już jakby Sax zrobił to, co miał zrobić, bo stworzył ten saksofon.
No właśnie chciałem o to zapytać, że ten...
Ale być może jeszcze potrzebował on trochę więcej reklamy i starań, żeby gdzieś tam totalnie...
Czy dopracowań.
Dopracowań.
Jakieś, nie... Mhm.
W każdym razie. W latach 50. XIX wieku Sax nabawił się guza nowotworowego na dolnej wardze. I w końcu ten guz urósł tak bardzo, że uniemożliwiał mu jedzenie i groził uduszeniem. Wyobrażasz sobie? Większość ówczesnych chirurgów powiedziała mu, że aby sobie z tym poradzić, to musieliby w zasadzie usunąć połowę jego szczęki. A to było w tych czasach, o których dobrze wiemy, że znieczulenie to było parę łyków whisky przed operacją. Przypuszczam, że są mniej więcej te czasy, o których też tam, jak ktoś chce sobie posłuchać, jeszcze nie słuchał odcinka, gdzie mówiłam o doktorze, najszybszym chirurgu, który wykonywał operacje i amputacje jeszcze w czasach, gdy nie było znieczulenia. Ale słuchaj, to jest beka największa, bo plotki głoszą, że Sax został ostatecznie wyleczony przez tajemniczego doktora, to jest, nie wiem jak to przeczytać, Wrajsa, pisze się V-R-I-E-S. I był to podziemny uzdrowiciel z Indii, znany jako czarny doktor. I podobno użył jakichś tam ajurwedyjskich metod, ziół, whatever. Ale wydaje mi się, że to brzmi, w sensie, bo z innego źródła, w którym słuchałam, to po prostu nazwali go jako lekarz z Indii, który użył jakichś tam metod. Więc wydaje mi się, że to był podziemny uzdrowiciel z Indii, czarny doktor, magiczny, to bardziej takie podejście... nie wiem, chirurgów z Francji, którzy chcieli mu po prostu odciąć szczękę, a to był jakiś zwykły doktor z Indii, który po prostu posługiwał się metodami normalnymi dla ludzi z Indii. A oni stwierdzili, że to jakaś czarna magia. O mój Boże, podziemne metody, a tu gościu, ej, my na raka robimy to, chcesz spróbować? Okej, okay.
Zadziałało. Może mieli jakieś indyjskie zioło, które zmieszał puchliznę czy ciągle co.
No, ale wyobraź sobie, że to zadziałało. I zabiło raka. Także jeżeli mają takie zioła, to poproszę je tutaj w tych czasach, aby były częściej używane, bo brzmi jak dobry sposób. W międzyczasie tego wszystkiego saksofon stał się tak bardzo jakby synonimem rodziny królewskiej, że w 1948 przyszła rewolucja. Jakby król został obalony i jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiła Nowa Republika, był zakaz używania saksofonów i wszelkich innych instrumentów saksofonowych w orkiestrach wojskowych.
Zdelegalizować saksofon!
Tak, tak, bo król bardzo lubił saksofon. To król właśnie, jak jego rodzina królewska usłyszała saksofon i on jakby zaangażował tego dyrektora armii, ministra armii, whatever. I no wiadomo, jak król został tam obalony, co przypuszczam, że we Francji to znaczy ścięty. Wiadomo, to francuskie rewolucje, ścinanie głów. No to stwierdzili, saksofon jest zbyt kojarzony właśnie z tamtym ziomkiem, no to zakazujemy. Ale jak to Francja, rewolucja tam jest co każdą niedzielę, więc ze 4 lata później Napoleon III obalił drugą republikę i jedną z jego pierwszych decyzji politycznych było zniesienie zakazu gry na saksofonach wojskowych. Ale niestety do tego czasu instrument stracił już na popularności, a sam Adolf Sax stracił troszkę rozum. I w sumie ciężko go winić po tym wszystkim, co przeszedł. I po tylu razach, ile się pierdolnął w głowę albo wdychał jakieś chemikalia, to też go ciężko winić generalnie. Czyli saksofon tak w ogóle nigdy nie stał się oficjalnym instrumentem wojennym we Francji, a ponieważ niewiele szkół muzycznych chciało go uczyć, to ledwo tak naprawdę przetrwał do czasów współczesnych, kiedy jazz pomógł mu zdobyć prawdziwą popularność. Jazz.
Do you like jazz?
Więc Saxowi nie wiodło się najlepiej nawet po dojściu do władzy Napoleona III. Bo pomiędzy tymi procesami sądowymi, wygaśnięciem jego patentu na saksofon, co w ogóle jest zabawne, tak w tamtych czasach wygasały patenty. Wyobraź sobie, że coś wynalazłeś i patent na co ci wygasa po 10 latach i ktoś inny sobie stwierdza, że to on wynalazł i ma patent. Lol. Taka dziwna akcja, że patent wygasa, nie? każdym razie Saksowi brakowało pieniędzy i był bardzo zestresowany. Jak wspominałam wcześniej, trzykrotnie w ogóle musiał ogłosić bankructwo, więc ostatecznie sprzedał większość swoich rzeczy i asetów i utrzymywał się z niewielkiej rządowej emerytury, aż do swojej śmierci w wieku 79 lat. A umarł na, już patrzę, muszę sobie przetłumaczyć to, żeby, wydaje mi się, że to jest zapalenie płuc. Tak, umarł na zapalenie płuc w wieku 79 lat.
No. Że jak opowiedziałaś historię Saksa, i nie wiem dlaczego, ale jakbyśmy to wrzucili w Biblię, tylko tą bardziej taką nowocześniejszą, to brzmi jak wysłannik Boga.
Tak.
Że całe życie miał pod górkę, ale musiał stworzyć ten saksofon.
No, znaczy to, co... Jeszcze mam ostatni akapit i to brzmi mało chrześcijańsko, to co mówił, ale no powiedzmy, nowsze czasy, nowe poglądy na religię, więc w swoich ostatnich latach zdecydował się publicznie wyprać wszystkie brudy, publikując historię swojego życia w czasopiśmie. I wymienił wszystkie osoby, które podejrzewał o działanie na jego niekorzyść, ogłosił się jednym z największych wizjonerów muzyki w historii. Następnie błagał o pieniądze, aby nie skończyć w rowie, po czym powtórzył, że jest geniuszem i każdy, kto w niego wątpi, może spadać na drzewo, delikatnie mówiąc. I to jest dopiero ten moment, kiedy jakby po raz pierwszy słyszysz, jak on o sobie mówił i myślisz sobie, może dlatego ludzie go nie lubili. Ale czy on nie miał racji, bo on w ogóle, on właśnie mówił, że on jest muzyką tak naprawdę. On jest przyszłością muzyki, on jest całym biznesem. I podobno, nie mam tego tu napisanego, ale pamiętam jak czytałam i pamiętam, że mnie to strasznie rozbawiło, to jest tak, że te wszystkie jakby orkiestry wojskowe, na przykład tam mówiono, że najlepsza to jest austriacka, że oni mają zajebistą orkiestrę wojskową, albo tam Belgia, albo ktoś tam. A francuska orkiestra wojskowa, zanim on wkroczył na scenę, i to w tym artykule ten gościu zrobił takie porównanie, to był podobno taki Nickelback, co nie? Czyli taka trochę, jakby miała reputację takiej trochę słabej orkiestry, więc on jakby, ja nie wiem, czy to tak przesadzał bardzo, jak mówił, że on wkroczył na scenę i stał się biznesem muzycznym. Zwłaszcza, że gdyby nie był zajebisty, czy tyle osób chciałoby go, kurwa, zniszczyć, jakby nie był faktycznie świetny i nowatorski i w ogóle? No chyba nie, jakby to był gówniany instrument, to nikt by nie musiał starać się go zniszczyć, bo po prostu by nie przeszedł, nie?
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że no z drugiej strony to właśnie co mówiłaś minutę temu, no minutę, 5 sekund temu, że no jakby nie był zajebisty, to by nie chcieli go zniszczyć.
Tak,
To taka samospełniająca się przepowiednia. Tak. Jakby jak ktoś chce cię zniszczyć, to żyjesz w przekonaniu, że ty jesteś tym jedynym, ty jesteś tą muzyką, która płynie, tak?
Tak. I w ogóle też niektóre z jego ostatnich pomysłów gdzieś tam publikowane z jego notatek po śmierci. I nie wiadomo, czy to były tylko żarty, czy na poważnie, ale obejmowały instrument, który nazywał się Sax Thunder. I to był instrument wielkości 50 metrów.
Co?
No. I zaproponował również budowę gigantycznych organów napędzanych parowozem kolejowym, czy tam jakimś silnikiem kolejowym. I planował też instrumenty, które mogłyby być brońmi dla armii. Z tego co pamiętam, był też jakiś sax cannon, czy coś takiego, że jakiś tam czołg saksofonowy.
A pomyśl sobie broń dźwiękową w XIX wieku. Że stoją z tymi szablami i z tymi pistoletami, a tu taka tuba wielka na węgiel i szybko trzeba do tego węgla dorzucić, tak. I nagle przycisk.
Znalazłam właśnie na tym, na Twitterze.
I ludziom głowy wybuchają.
Uwaga. Podczas wojny krymskiej wynalazca saksofonu Adolf Sax wpadł na pomysł armaty, która byłaby w stanie zburzyć całe miasto, wystrzeliwując 10-metrowe strzało o masie 550 ton. Niezrealizowana broń miała nazywać się saksokanon. Saksoczołg. No, także...
Powiem ci, że ja próbuję to wszystko wygooglować i mało jest informacji na ten temat.
No, powiem
Wydaje
ci...
mi się, że francuskie FBI musiało zmienić bieg wydarzeń, tak. I nie doczekaliśmy się do działać. Znaczy, mamy broń dźwiękową,
ale
jakby
Ale nie mamy Saxo Thunder ani Saxo Cannon, nic takiego.
No nie.
Nie ma Saxo błyskawicy. Saksofonu. Muzeum...
Właśnie, w muzeum tego saksofonu nie ma wielkiego działa, który stoi na torach.
A widziałeś muzeum w ogóle, czekaj, saksofonu. Widziałeś w ogóle zdjęcia, czekaj.
To są pomniki saksofonu, duże.
Ale gdzieś było też...
I chyba w Belgii jest muzeum saksofonu. Pozdrawiamy słuchaczy z Belgii.
Mamy wiemy... jakieś?
Tak, Mikołaj jest, mieszka w Belgii.
O, hej.
Czy Mikołaj może nam powiedzieć, czy był w muzeum saksofonu, gdzie jest?
Ja gdzieś widziałam jakieś zdjęcia właśnie jego projektów.
Dinat?
Widziałam zdjęcia jego projektów, nie mogę teraz ich znaleźć, ale właśnie był taki malutki człowieczek, trzymając taki kurwa wielki saksofon, jakby dwa razy większy od samego siebie.
Odstęp tego. Tak, w Dinat jest, miasto Belgii, tam gdzie się urodził no, Adolf Sax. Jest muzeum saksofonu.
Ja. Musimy tam pojechać, tam, Mariusz.
Jest tam za darmo.
Musimy pojechać.
Ale ładne miasto, podoba mi się.
No i także generalnie to był mój temat dzisiejszego odcinka, historia wynalazcy saksofonu i nie wiem, czy jak ci powiedziałam, że ten taki jakby wrzucić do miksera nasze wszystkie odcinki, to mam wrażenie, że to taki właśnie taki odcinek by wypadł.
No.
Trochę creepy, trochę dziwnych jakichś tam sytuacji, trochę śmiesznych, trochę beki z dawnych czasów i tego, jak się tam rzeczy działy.
Nie, no i powstał nowy potworek.
I niby prawdziwa sprawa, ale jakby nie ciśniemy beki z niczego, z czego nie powinniśmy cisnąć beki.
Nie, no mi się wydaje, że tak, jakby jeśli podróże w czasie istnieją, a muzyka jazzowa jest bardzo ważna dla Boga chrześcijańskiego, to biorę tylko na podstawie
serialu.
Ulubionego serialu, tak, więc proszę mnie tutaj na poważnie nie brać, tylko obejrzeć sobie Preachera, gdzie faktycznie Bóg uwielbia jazz, a do jazzu jest chyba potrzebny saksofon, a saksofon brzmi jak taka typowa historia z Biblii, gdzie gość musiał przejść przez mękę, ale później i tak Bóg mu nic nie da.
Poza tym, czy to nie jest tak, że jak jest to tych czterech jeźdźców apokalipsy czy coś, to jakieś tam w jakieś trąby słychać niebiańskie, to może to kurwa saksofon jest tak naprawdę.
A są, tak, są trąby, te trąby niebiańskie.
To może są saksofony takie niebiańskie.
Jakie zjawisko naturalne, to może jakiś odcinek o tym tego poświęcę. A co do jeźdźców apokalipsy, mam pewną teorię spiskową, że nie ma czterech jeźdźców apokalipsy, jest jeden. Jeden najsilniejszy. Jaki z tych czterech jeźdźców apokalipsy jest najsilniejszy, twoim zdaniem?
Śmierć?
A, nie. Wojna jest najsilniejszym jeźdźcem apokalipsy i wydaje mi się, że jedynym, z racji tego, że jak jest wojna,
to jest cała reszta.
Śmierć. Tak, to jest śmierć. Jak jest śmierć, to jest zaraza. Jak jest zaraza, to jest głód. I że tak naprawdę nie ma czterech jeźdźców apokalipsy, tylko jest jeden. I że
jeden,
to właśnie
jest jeden i takie ta reszta tych jeźdźców są takie trzy małe minionki, które powstały z niego.
Tak, no.
Albo bo... jak jest ten, oglądałeś ten w końcu Hazbin Hotel, czy nie?
Nie oglądałem. To
jest taka postać w Hazbin Hotel, nazywa się Serpentius i on ma takie minionki, zaraz ci pokażę. Są takie jajko ludzie.
Jajko ludzie. Więc wydaje mi się, że mogą być czterech jeźdźców apokalipsy, ale... Wojna jest głównym miejscem apokalipsy. Bo jak wybuchnie zaraza, to będzie śmierć i głód, ale nie będzie wojny. Jak wybuchnie głód, to będzie śmierć, a może nie być zarazy, ale też nie ma wojny. Jak jest śmierć, to może być...
Już ci wysyłam zdjęcie. Tu masz właśnie to, o czym mówię. Tak wygląda mniej więcej... Wojna i jego trzy minionki. Małe jajko ludzie.
A, to. To jakby... widziałem jeden odcinek, ale nie przypadło mi do gustu. No, ale tak. No, to tak
ja polecam wszystkim, którzy lubią demoniczne rzeczy i musicale. Bardzo fajny serial. I też nadrobiłyśmy Helluva Boss. Zajebista.
I tym oto akcentem możemy zakończyć.
Zajebiście.
Siódmy odcinek piątego sezonu naszego wspaniałego słuchawiska. Masz coś do przekazania?
Posłuchajcie sobie jazzu. Sprzedajcie nam swoje dusze.
Byśmy mieli na bilet na na koncert.
I miłego tygodnia.
No i ja podtrzymuję to, co Justyna powiedziała.